Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Do wspierania nowych kardynałów modlitwą i współpracą w służbie Kościołowi zachęcił papież pielgrzymów przybyłych z nimi na konsystorz.
Znaczenie uczciwego szukania prawdy wskazał Benedykt XVI uczestnikom sympozjum o kardynale Newmanie.
Na Jasnej Górze trwają doroczne rekolekcje Episkopatu Polski.
22 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Ufam waszej modlitwie i cennej pomocy, powiedział papież, przyjmując dziś 24 nowych kardynałów wraz z ich krewnymi i innymi pielgrzymami, którzy przybyli na sobotni konsystorz.
Kolegium kardynalskie, którego początki wiążą się ze starożytnym duchowieństwem Kościoła Rzymskiego, ma za zadanie wybór następcy Piotra i doradzanie mu w sprawach większej wagi. Czy to w urzędach kurii rzymskiej, czy pełniąc posługę w kościołach lokalnych na całym świecie, kardynałowie są powołani, by w szczególny sposób uczestniczyć w trosce papieża o Kościół powszechny. Kolor ich szat uważa się tradycyjnie za znak ich zobowiązania do obrony owczarni Chrystusowej, aż do przelania własnej krwi. Kiedy nowi kardynałowie biorą na siebie ciężar tego urzędu, ufam, że wspierać ich będą wasze stałe modlitwy i współpraca z wysiłkami, jakie podejmują, by budować ciało Chrystusa w jedności, świętości i pokoju.
W różnych językach papież zwrócił się do poszczególnych purpuratów, w tym do arcybiskupa Warszawy.
Słowo pozdrowienia kieruję do kardynała Kazimierza Nitzsche i jego gości. Nominacja kardynalska zobowiązuje do troski już nie tylko kościół lokalny, ale o losy kościoła powszechnego, a także do ścisłej współpracy z papieżem w pełnieniu posługi Piotrowej. Dlatego wypraszam dla niego wszelkie potrzebne łaski i was wszystkich proszę o nieustanną modlitwę, o światło i moc Ducha Świętego, Ducha mądrości i rady. Niech Bóg wam błogosławi.
Rano kardynał Kazimierz Nitzsche sprawował w Bazylice Watykańskiej mszę dziękczynną, koncelebrując ją z kardynałami Macharskim, Glempem i Dziwiszem oraz polskim duchowieństwem przebywającym w Rzymie. Uczestniczyli Polacy mieszkający w Wiecznym Mieście oraz pielgrzymi przybyli na konsystorz. W homilii kardynał Nitzsche przypomniał swoje związki z Janem Pawłem II, który jako arcybiskup krakowski wyświęcił go na diakona i kapłana, a później mianował biskupem w Krakowie i ordynariuszem w Koszalinie. Jak zaznaczył kaznodzieja, ten wpływ polskiego papieża ma charakter nie tylko osobisty, ale osiąga taką skalę, że słusznie mówi się o pokoleniu Jana Pawła II. Kardynał Nitzsche nawiązał także do wczorajszej uroczystości Chrystusa Króla i słów Benedykta XVI o potrzebie wierności krzyżowi.
Dzisiaj dość często słyszymy kierowane pod adresem Kościoła słowa: Kościele, zejdź z krzyża. Kościele, kiedy zejdziesz z krzyża wymagań Chrystusowej Ewangelii, z krzyża miłości, będziesz bardziej atrakcyjny. Kościele, zejdź z krzyża. Będziesz miał więcej wyznawców. Trzeba nam pamiętać właśnie o tym, że Kościół musi być wierny krzyżowi. Trzeba też pamiętać o tym, że może być czasem tak i bywa, że ten krzyż, który trzymamy w ręku, ten krzyż, który nosimy na piersiach, ten krzyż, który czcimy w życiu społecznym, może być czasem tak czczony, w cudzysłowie, że zaczyna ludzi dzielić. Zaczyna być nie znakiem jedności i miłości, ale zaczyna być znakiem podziału.
Po mszy, podczas której modlono się o beatyfikację papieża Polaka, uczestnicy liturgii zeszli do grobu Jana Pawła II w grotach watykańskich.
Newman uczy nas, że prymat Boga to prymat prawdy i miłości. Zwraca na to uwagę papież w przesłaniu do uczestników sympozjum o XIX-wiecznym kardynale, którego beatyfikował przed 2 miesiącami w Wielkiej Brytanii. Benedykt XVI nawiązuje do tytułu trwającego w Rzymie spotkania: Prymat Boga w życiu i pismach błogosławionego Johna Henry'ego Newmana. Jak zauważa, słusznie uwydatnia on, że teocentryzm był zasadniczą perspektywą znamionującą osobowość i dzieło wielkiego angielskiego teologa.
Papież przypomina, że Newman przeżył jako 14-latek okres trudności i zwątpienia pod wpływem oświeceniowych filozofów i liberalnej mody. Już jednak w następnym roku doznał głębokiego nawrócenia. Odkrył obiektywną prawdę Boga osobowego i żywego, który przemawia do sumienia i objawia człowiekowi, że jest stworzony. Zrozumiał swą zależność od tego, który jest początkiem wszystkich rzeczy. Odtąd pragnął zaufać Bogu w wierności poznanej prawdzie. Płacił za to wysoką cenę i jako Anglikanin, i później jako katolik. Był gotowy stale się nawracać. W ten sposób odkrył swe powołanie do służby Słowu Bożemu i zwracając się ku ojcom Kościoła, by znaleźć więcej światła, zaproponował prawdziwą reformę anglikanizmu, a wreszcie przystąpił do Kościoła katolickiego, pisze Benedykt XVI. Przytacza jego słowa, istnieje tylko jedna prawda, wskazując, że Newman w swych pismach dawał świadectwo prawdzie. Starał się przy tym nie ranić, ale pokornie, radośnie i cierpliwie przekonywać.
W Rzymie zmarł dziś rano kardynał Urbano Navarrete Cortés, kanonista i były rektor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. 90-letni purpurat był jezuitą i całe życie poświęcił nauczaniu i studiom nad prawem kanonicznym. 3 lata temu Benedykt XVI powołał hiszpańskiego zakonnika do kolegium kardynalskiego.
Kardynał Navarrete urodził się w 1920 roku w rolniczej rodzinie w prowincji Aragonia na środkowym wschodzie Hiszpanii. W czasie wojny domowej dojrzało w nim powołanie zakonne i w 1937 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Ze względu na zawieruchę wojenną nowicjat odbył we Włoszech. Po powrocie do Hiszpanii studiował nauki humanistyczne, filozofię i teologię, a następnie prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat.
Dzięki pracowitości i sumienności oddał nieocenione usługi Stolicy Apostolskiej. Przez wiele lat był konsultorem różnych dykasterii Kurii Rzymskiej, m.in. Kongregacji Nauki Wiary, Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej i Papieskiej Rady do Spraw Tekstów Prawnych.
Kardynał Urbano Navarrete w ujmujący sposób odnosił się do współpracowników i studentów, którym towarzyszył w pisaniu doktoratów z prawa kanonicznego. W sposób szczególny znajdował wspólny język z Polakami, z którymi łączyły go więzy głębokiej przyjaźni. Polska zawdzięcza mu konsultacje prawne konkordatu ze Stolicą Apostolską.
Zasługi i osobistą postawę hiszpańskiego purpurata podkreślił także Benedykt XVI w telegramie kondolencyjnym wystosowanym na ręce generała jezuitów. Zapewniając o swej modlitwie za zmarłego, papież stwierdza, że zawsze żywił wobec niego głęboki szacunek z uwagi na jego chrześcijańskie świadectwo i wzorową posługę na rzecz formacji przyszłych pokoleń, zwłaszcza kapłanów.
Msza pogrzebowa za zmarłego kardynała Navarrete zostanie odprawiona w Bazylice Watykańskiej w najbliższą środę. Przewodniczyć jej będzie kardynał Angelo Sodano, dziekan kolegium kardynalskiego. Pod koniec liturgii do bazyliki przybędzie Ojciec Święty, który poprowadzi ceremonię ostatniego pożegnania zmarłego.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Prezydent elekt Brazylii Dilma Rousseff napisała do Benedykta XVI list, w którym wyraża wolę jak najlepszych relacji z Kościołem i zapewnia, że będzie dążyła do wykorzenienia biedy i nierówności. List został przekazany szefowi watykańskiej dyplomacji przez Gilberto Carvalho. Szef gabinetu kończącego swą kadencję prezydenta Brazylii spotkał się dziś w Watykanie z arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Rousseff, która obejmie stanowisko 1 stycznia, zapewnia, że będzie dążyła do współpracy i dobrych relacji z Kościołem.
Warto dodać, że w Brazylii zdecydowanie wzrósł autorytet Kościoła katolickiego, który znalazł się na drugim miejscu wśród instytucji cieszących się największym zaufaniem społecznym. Podkreśla się, że wpłynęło na to jego zdecydowane stanowisko w obronie życia ludzkiego. Ta właśnie sprawa stała u podstaw konfliktu w czasie kampanii wyborczej między ówczesną kandydatką do fotela prezydenckiego Dilmą Rousseff a Kościołem.
Z przeprowadzonych badań wynika, że spośród instytucji brazylijskich Kościół katolicki znalazł się na drugim miejscu tuż po siłach zbrojnych. We wcześniejszych badaniach Kościół zajmował 7 miejsce. Kościół wyprzedzony został tylko przez wojsko, ale jest on zdecydowanie wyżej od rządu federalnego, a także stacji telewizyjnych, które normalnie uchodzą za instytucje cieszące się zaufaniem społeczeństwa, zauważa Luciana Groscunia, koordynatorka przeprowadzonych badań. Spośród innych instytucji, które zostały zakwalifikowane do cieszących się zaufaniem Brazylijczyków, to wielkie przedsiębiorstwa, prasa, policja, Kongres Narodowy i partie polityczne. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Isamalczewski Chrystusowiec.
Po ostatnich zamachach w Iraku zwiększył się napływ tamtejszych chrześcijan do Jordanii, będącej dla nich w istocie stacją przesiadkową do krajów zachodnich. Potwierdza się zatem to, czego spodziewali się iraccy biskupi po rzezi syrokatolików w Bagdadzie przed 3 tygodniami. Tym bardziej, że w Iraku rzeczywiście dokonuje się całkowita zagłada, którą zapowiedzieli ostatnio chrześcijanom muzułmańscy fundamentaliści. Ponieważ kościoły otrzymały już nieco lepszą ochronę, wyznawcy Chrystusa giną w domach bądź w miejscach pracy. Na przykład dzisiaj w Mosulu zamordowano 2 robotników z kościoła syrokatolickiego. 2 bracia, Wahad i Saad Hanna, zginęli w swym warsztacie.
Od czasu wybuchu wojny przez Jordanię przewinęło się 120 tysięcy irackich chrześcijan. Dziś jest ich tam od 40 do 50 tysięcy. Niemal wszyscy czekają na wizę do USA, Kanady, Australii bądź Europy Zachodniej.
Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport poświęcony problemom finansowania służby zdrowia. Powstał on w perspektywie wprowadzania systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych. Kwestie te podjęto niedawno również na międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Watykanie przez Papieską Radę do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia.
Chodzi o wyeliminowanie barier finansowych w dostępie do leczenia, szczególnie dla najuboższych, podkreśla we wstępie do raportu dyrektor generalny WHO dr Margaret Chan. Objęcie wszystkich na skalę światową powszechnym ubezpieczeniem stoi obecnie w centrum debaty na forum organizacji. Największym hamulcem postępu w tym względzie jest utrzymywanie się systemu płacenia przez pacjentów honorariów i leków z własnej kieszeni. Pozbawia on miliony ludzi na świecie dostępu do leczenia, a często rujnuje ich finansowo. Autorzy raportu WHO sugerują metody, jakie należy wdrażać w celu wprowadzania powszechnego ubezpieczenia. Poprzez udoskonalanie systemu podatkowego, priorytetowe potraktowanie wydatków na służbę zdrowia przy opracowaniu rocznego budżetu oraz stosowanie nowatorskich form finansowania, na przykład poprzez podniesienie o 50% taks na papierosy i alkohol, co nie tylko ograniczy ich konsumpcję, ale pozwoli na uzyskanie ogromnych oszczędności z przeznaczeniem na reformę służby zdrowia. W wielu krajach, aby zrealizować system powszechnego ubezpieczenia, niezbędna będzie także pomoc międzynarodowa. Z Genewy dla Radia Watykańskiego Teresa Węgrzyn.
Na Jasnej Górze rozpoczęły się doroczne rekolekcje Episkopatu Polski. Zwyczaj wspólnego przeżywania dni skupienia biskupów zapoczątkował prymas Polski August Chląd w 1946 roku. To czas odnowy i refleksji nad życiem własnym i Kościoła, podkreślają polscy pasterze.
W ciągu 4 dni biskupi przeżywać będą wspólne Eucharystię i nabożeństwa, przystąpią do spowiedzi i wysłuchają w sumie 8 nauk rekolekcyjnych. Tegorocznym przewodnikiem jest biskup Kazimierz Ryczan z Kielc.
To bardziej jest rozważanie osobiste każdego biskupa, który się skupia, a konferencjonista ma poddać najwyższej myśli jakieś. Nie chodzi, żeby pokazać spotkanie Boga z ludźmi poprzez wieki. Takie zastanowienie się nad sobą i nad Kościołem.
Biskupi podkreślają znaczenie wspólnotowych rekolekcji, które należą do rzadkości w świecie i miejsce, gdzie one zawsze się odbywają. Zwykle po zakończeniu dni skupienia trwało zebranie plenarne Episkopatu, jednak tym razem z tego zwyczaju zrezygnowano. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.